Stary rynek przy Gorzowskiej katedrze.
Stoimy w miejscu centralnym. Jest katedra, jest Biały Krzyż Solidarności i jeszcze kilka innych rzeczy, które kojarzą się z historią tego miasta.
Tak, tutaj się działa, odbywały się największe zgromadzenia religijne, patriotyczne w ostatnich kilkudziesięciu latach.
Janusz Dreczka, wychowanek księdza Witolda.
I tu w tym miejscu niebawem stanie pomnik kogoś, kto często tędy przechodzi.
Ten pomnik stanie dokładnie na drodze z zakrystii do domu, w którym mieszkał ksiądz Andrzejewski, bo o nim właśnie mówimy. Tutaj też gromadził ludzi przy Białym Krzyżu w latach 80., właśnie w okresie stanu wojennego. Tutaj się odbywały modlitwy, także spotkania po mszach za ojczyznę. Tutaj również ówczesne służby bezpieczeństwa dokonywały aresztowania ludzi właśnie spod tego krzyża. I miejsce, które wybraliśmy na ustawienie pomnika, jest miejscem, w którym nasz Witold Andrzejewski, nasz kapelan, nasz ksiądz, nasz mieszkaniec, Polak, stał jakby na straży tego krzyża. I w takiej postawie, w takiej pozycji stanie pomnik.
Radio Zachód przedstawia Szef. Reportaż Cezarego Galka. Fragment audycji archiwalnej Cezarego Galka zatytułowanej Ksiądz z 2007 roku. Ksiądz prałat Witold Andrzejewski.
Ludzie przede wszystkim mają pretensje do księdza wtedy, kiedy ten ksiądz jest nieuczciwy w życiu, kiedy kłamie, kiedy mówi nieprawdę. I myślę, że tu jest pies pogrzebany. Temu, który potrafi przeprosić i przyznać się do błędu, ludzie gotowi są przebaczyć. Znam wypadek księdza, który jest alkoholikiem, przestał pić. Kiedy poszedł wreszcie już po jakimś okresie rekonwalescencji antyalkoholowej na parafię, to wszedł na ambonę i przedstawił się ludziom, mówiąc, że jest alkoholikiem, który już nie pije. Gdyby ktoś w tej parafii chciał temu księdzu zrobić krzywdę, to byłyby to ostatnie chwile jego życia. Ludzie nie boją się tego, że ksiądz może upaść. Ludzie boją się tego, że ksiądz będzie nieuczciwy, nie będzie żył w prawdzie, nawet jeżeli ta prawda jego samego będzie bardzo bolała.
Nie wiem, kiedy się poznaliśmy, ale to było naprawdę jeszcze w młodym wieku.
Fragment wypowiedzi duszpasterza akademickiego ojca Huberta Czumy.
Stanął przede mną człowiek z całym swoim życiorysem, bo na ten temat rozmawialiśmy. I właśnie mówił o tym, że jego ojciec zginął w 1939 już na terenie Rosji. Tak razem z wieloma oficerami polskimi, którzy zostali po prostu wykorzenieni, zabici z premedytacją. Także jego już nie zobaczył, ale zawsze miał taką pamięć o nim. No bardzo był związany z tatą, chociaż go właściwie nie znał. No ale wiedział, że to jest bohaterstwo i jednocześnie męczeństwo. Także to był człowiek, który rozumiał. Myśmy się bardzo dobrze rozumieli. No i w pewnej chwili okazało się, że to jest człowiek, który jest bardzo bogaty wewnętrznie i zawsze był takim bardzo serdecznym człowiekiem dla innych ludzi, bardzo serdecznym. Chciał zostać księdzem, tak się wahało trochę, bo był w rodzinie jedyną osobą z mamą. Trudno trochę było się rozdzielić. Miała tego właśnie jedynego synka, więc jak się zawsze trzymali razem. Witek zawsze był posłuszny swojej mamie. Takim go zapamiętałem, ale tak ta choroba mamy bardzo szybko się skończyła śmiercią. No i potem on też. Ciekawe to jest. Takie bardzo poruszające, że on przecież jest w kwiecie, że tak powiem, wieku. No, a już odszedł.
Na początku było dokładnie słowo. To było oczekiwanie na lekcję religii. Byliśmy wtedy w 8 klasie. Ksiądz, absolutnie mi wtedy jeszcze nieznany, teatr oczywiście pamiętam i znałem. Ten dostojny, głęboki bas, czysty, naprawdę zwracający na siebie uwagę. Wydobywał się spod ziemia.
dokładnie tak się zaczęło. Zaczęło się właśnie od słowa. Od słowa, które słyszałem. Salka katechetyczna, w której mieliśmy naukę religii, była właśnie w piwnicy. Wchodziło się od zewnątrz, z podwórka. Drzwi były zamknięte, ale gdzieś ten aksamitny bas, głęboki, czysty, wydobywał się w sposób niezwykły. Z całą klasą nagle stanęliśmy przy schodach i zaczęliśmy słuchać, choć się lekcja religii jeszcze dla jednych nie skończyła, a dla nas nie zaczęła. Jest młody człowiek w sutannie, szczupły, w takich trochę charakterystycznych, dużych okularach. No i zaczyna się śmiać. Odzywa się do nas, wyciąga rękę, wita nas, każe nam usiąść. Zrobił wrażenie na nas niesamowite, na nas, na dzieciakach z ósmej klasy. Wtedy ósme klasy to nie takie jak dzisiaj ósme klasy. Myśmy byli troszeczkę inni. Może bardziej wrażliwi, chociaż nie umniejszam wrażliwości. Od początku na tę wrażliwość też zwracał uwagę nasz katecheta. Fajnie Boguś Kiernicki napisał takie wspomnienie. Był niezwykłym człowiekiem i niezwykłym kapłanem. Miało się wrażenie, że pod sutanną miał szablę i buty z ostrogami. Prawdziwy ułan Matki Bożej. Pewnie jeden z ostatnich. Na pewno ostatni z taką fantazją. Miał nieprawdopodobną fantazję. Wiedzieliśmy, że był aktorem, bo go rozpoznaliśmy w końcu. Ten okres Bryskich, ja tam jako dziecko, ale gdzieś tam pamiętam. A przecież to był aktor Teatru Bryskich, z którego oni byli tak dumni, zarówno z teatru, jak i z tego aktora, że fajnie tak pani Irena Bryska, bo to takie jest, takie szczypiące cały czas mnie za serce. To był teatr, który wychował kapłana.
Trafiłem w wyniku decyzji księdza biskupa do parafii Niepokalanego Poczęcia, gdzie nadal proboszczem był ksiądz prałat.
Ksiądz Mariusz Łuszczek, wikary księdza prałata Witolda Andrzejewskiego.
Wypożyczyłem w seminaryjnej biblioteczce taką książkę Od deski do deski. To był wywiad z księdzem Andrzejewskim. I tam miałem okazję poznać przeszłość jego rodziny, jego myśli, które były też takie fascynujące. Jak był aktorem, to niezmiernie ważne było aktorstwo. Jak był kapłanem, to nigdy nie zagrał żadnej sztuce od tego momentu. Wspominał zwłaszcza państwa Bryskich, którzy dla niego właśnie byli takimi mentorami. Wspominał to, że dane mu było zagrać postać Konrada w Dziadach i z tego był bardzo dumny, ale też cały czas podkreślał, że wadził się z Panem Bogiem, bo gdzieś ciągle była myśl o powołaniu kapłańskim. I w pewnym momencie ta myśl zwyciężyła i zwyciężyła też w takich okolicznościach trochę nietuzinkowych i niezwykłych, bo jak podkreślał, było to w sytuacji przy kuflu piwa i przy ciepłym piecyku, kiedy pojechał do swoich znajomych i nagle po prostu poczuł, że Pan Bóg go woła i że musi iść do seminarium. I w zasadzie od razu podjął pracę z młodzieżą. Jego pierwszą placówką była właśnie placówka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie, gdzie później po latach został proboszczem. To jest też pewien paradoks, że w mieście, w którym była tylko jedna wyższa uczelnia i to związana dość mocno z obozem ówczesnej władzy, tam stworzono jedno z prężniejszych duszpasterstw akademickich w Polsce.
Jako student świecki byłem w duszpasterstwie akademickim w Łodzi u ojca Czumy. Cały czas z duszpasterstwem akademickim byłem w kontakcie. Dlatego byłem przygotowany, może nie tyle przez seminarium, ale właśnie przez działanie w duszpasterstwie akademickim. I zaczęło się to od razu gromadzić stopniowo niewiele, a potem coraz więcej młodych ludzi, ponieważ stworzyliśmy tu im przestrzeń wolności, gdzie można było pytać, rozmawiać, szukać. Tu nie było pytań tabu, tu nie było żadnych tematów zabronionych. I tu mówiło się o rzeczach, których nigdzie indziej mówić nie było wolno. W związku z tym w tamtych latach do młodzież ciągnęła jak niedźwiedź do barci.
Koledzy zrekomendowali mi po prostu, żebym przyszedł na lekcję religii do szefa.
Marek Broda, redaktor miesięcznika Aspekty, działający w duszpasterstwie akademickim w Gorzowie.
I tak też zrobiłem.
No wtedy już mówiło się do szefa?
Tak, tak. Takie partnerskie traktowanie młodzieży. I to pociągało. Było takie jakby wskazanie na wyższe poziomy. Człowiek się poczuł chętny do dania czegoś od siebie jeszcze. W moim przypadku to było związane z liceum i z kołem historycznym, w którym uczestniczyłem i z którego materiały swego czasu potem wpadły w ręce wiadomych służb i narobiły wiele zamieszania. ale też no, uczestniczyłem w wykładach, które szef organizował. Przyjeżdżało wielu właśnie wykładowców związanych z opozycją ówczesną. To była historia bez cenzury komunistycznej po prostu. Ta szkolna była okrojona, chociaż jestem wdzięczny moim nauczycielom z liceum. Robili co mogli, mogę tak powiedzieć, żeby mimo tych ograniczeń, żeby przekazać jakieś wartości. U księdza Andrzejewskiego to się odbywało niejako bez skrępowania. No, Katyń, można powiedzieć, wiedziałem wcześniej, ale wiele właśnie no, szczegółów historycznych dotyczących szczególnie tam okresu wojny czy odzyskania niepodległości, no to u szefa sporo rzeczy się dowiedziałem. Tak się mówi, że młody człowiek powinien spotkać na swojej drodze jakiegoś mistrza. I dla mnie tym mistrzem był ksiądz Andrzejewski. Jeżeli chodzi o wiarę, patriotyzm, była taka inspiracja już do późniejszej aktywności.
Duszpasterstwo akademickie, gdzie byli nie tylko studenci, byli też licealiści. Ksiądz Andrzejewski uczył religii uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego w Gorzowie. I to oni właśnie stali się jakby pierwszą młodzieżą, która później stanowiła trzon duszpasterstwa akademickiego, między innymi w organizacji pielgrzymki gorzowskiej na Jasną Górę, czy wcześniej oni pielgrzymowali z księdzem Andrzejewskim w grupie warszawskiej. Do dnia, do momentu jego śmierci pojawiali się u niego, towarzyszyli w chorobie, w różnych wydarzeniach. On też był dla nich, bo kiedy jeszcze był zdrowy, to się pojawiał na różnych uroczystościach rodzinnych, na chrzcinach na przykład już wnuków osób, które należały do jego duszpasterstwa.
Z materiałów operacyjnych SB. Kazanie wygłoszone przez księdza Witolda Andrzejewskiego w katedrze na mszy świętej za ojczyznę 1986 roku. Trwać ocalałą świetlistą łuną nad sensem życia i śmierci. Kazimierz Wierzyński. Jak tu znaleźć? Jak znaleźć to światło, dzięki któremu przetrwam dzisiaj? Z dzisiejszej Ewangelii wynika, jak znaleźć to światło, które nada sens mojemu życiu, które nada sens mojej śmierci. Strach przed prawdą i jej konsekwencjami w naszym systemie zaczyna się już od dzieciństwa człowieka. Kłamstwo jako strach przed konsekwencjami. Kłamstwo zawinione zresztą w dużej mierze przez rodziców i wychowawców. Zaczyna się kłamstwo społeczne, spowodowane strachem władzy przed narodem. Widoczne to jest w szkole, gdzie młodzieży nie stworzyło się żadnych płaszczyzn do uczciwego szukania prawdy, a przecież jest to warunek rzeczywistego rozwoju i uczenia się odpowiedzialności, czyli wolności. Stąd w szkole każe się powielać mechanicznie podręcznikowe stereotypy, chyba że uczeń miał szczęście trafić na uczciwego nauczyciela, bo i tak się zdarzało. Nauczycielom zaś stawia się żądanie formowania swoich wychowanków w tak zwanym światopoglądzie naukowym, czyli socjalizmie marksistowskim, wprowadzonym zresztą wbrew woli narodu, który utrzymuje szkoły. Tworzy się coraz to nowe prawdy, będące na usługach systemu. Ale my już tak przyzwyczailiśmy się do tego, że traktują nas, depcząc naszą godność, że godzimy się na to. I posłusznie wykonujemy polecenia. Przyczyną wszelkich kłamstw jest strach władzy przed pełnym rozwojem młodych ludzi, których chce się uformować na posłuszne narzędzie w rękach władz.
Jest jednym z najważniejszych ludzi w moim życiu. Mówię jest, bo jego obecność trwa nadal.
Marek Robak, historyk. Dyrektor Liceum Katolickiego w Gorzowie imienia świętego Tomasza Zakwinu.
Jeden z niewielu dorosłych w moim życiu, którzy wtedy mówił prawdę. Nauczyciele w szkole niestety, rzecz jasna, nie mówili prawdy, przeciwnie, byli zmuszeni lub sami się do tego poczuwali, żeby kłamać. I w tej sytuacji głos człowieka, który mówi prawdę, gdy wokół wszyscy kłamią, dorośli ma niezwykłą wagę. Przyciąga młodych ludzi, pozwala obdarzyć ich całkowitym zaufaniem. A ja mu ufałem zawsze. Wiedziałem, że to, co mówi, to jest prawdą i jak mówi, tak żyje. Czego nie widziałem niestety u dorosłych innych. No, moi rodzice uformowali mi oczywiście moje poglądy, ale mówili, że myśl swoje, ale nie mów tego, bo cię wyrzucą ze szkoły, bo cię zamkną, to nie ma sensu, nic się nie zmieni. On nic takiego nie mówił. Mówił, że trzeba być sobą, trzeba być wiernym swoim przekonaniom I to ma zawsze sens, niezależnie od tego, jakie to przyniesie rezultaty, przede wszystkim wobec własnego sumienia. Człowiek musi być zgodny z własnym sumieniem i tak powinien żyć, niezależnie od konsekwencji. No też mobilizowała mnie do tej działalności opozycyjnej, w której też i dzięki niemu poniekąd uczestniczyłem.
Myśmy tutaj w duszpasterstwie akademickim naszym rzeczywiście budowali chrześcijaństwo we wszystkich wymiarach życia ludzkiego, a więc nie tylko życia modlitewnego, liturgicznego, ale także w wychowaniu historycznym, patriotycznym, na przykład prowadzenie niezależnych wykładów z historii. Ja sprowadzałem różnych historyków z kraju. Wtedy była taka metoda, że jak gdzieś jakiś historyk jechał, to go zatrzymywano po drodze, a potem go puszczano w terminie, kiedy już na wykład by nie zdążył, było z głowy. Więc ja się umawiałem, że dzwoniliśmy do siebie wzajemnie i on mi meldował na przykład, że wykład, na wszelki wypadek, gdyby mnie zatrzymali, to wykład z taśmą został przesłany przez kuriera. Ja mówię, właśnie dostałem. Oczywiście żaden wykład nie był przesyłany nigdy, natomiast bezpieka wiedziała, że został przesłany. Stała inwigilacja, no więc to było męczące i wtedy dojeżdżałem na przykład do seminarium, mając zajęcia z klerykami. Bardzo często widziałem samochód, który jechał za mną i potem ze mną po kilku godzinach wracał. Przecież oni pieniędzy na to marnowali.
Byłem uczniem technikum mechanicznego i tak jak cała nasza klasa, któregoś razu poszliśmy na zajęcia z katechezy, tak się zaczęło.
Jarosław Palicki, historyk, pracownik delegatury IPN w Gorzowie.
Myślę, że w stosunku do członków duszpasterstwa akademickiego to nasz kontakt był raczej ubogi, bo raptem raz w tygodniu. Tymczasem z relacji, które mam od nich, potrafili 6 dni w tygodniu, no w niedzielę byli zmuszani do tego, żeby dać księdzu spokój, ale wtedy mogli przyjść po prostu na mszę.
Pan powraca do osoby księdza po latach z trochę innej strony, jako pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, gromadząc informacje na temat tego, co było w stosunku do niego czynione.
Ogromna część dokumentacji wytworzonej przez służby uległa zniszczeniu, ale mamy informacje na temat tych działań i z ust byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i z relacji księdza Witolda i oczywiście tych dokumentów, które się zachowały w naszych archiwach.
Co wynika z tych dokumentów?
Ksiądz Witold zaliczał się do duchownych niepokornych, tych, którzy czynili władzy szkodę, którzy byli posądzani z perspektywy czasu, można powiedzieć, że słusznie, o to, że stanowią ogromną konkurencję dla systemu wychowawczego, dla wizji politycznej, a przede wszystkim człowieka, jakim władze chciały widzieć, tak? Czyli wierzącego w socjalizm, posłusznego wykonawcy, dobrego pracownika. Ludzie, którzy choćby otarli się o duszpasterstwo akademickie, wiedzieli, że można inaczej, wiedzieli, że ten świat, który otacza, który jest opresyjny, który trzeba respektować, którym się po prostu żyje, to nie jest wszystko, że wystarczy odrobina wysiłku i otwiera się zupełnie inny świat wartości, czegoś, z czym próby rywalizacji ze strony systemu sprawiały, chociaż był on groźny, oczywiście był groźny, ale próby rywalizacji jak gdyby z tym światem wartości były dość żałosne dla systemu.
On z niezwykłą starannością dobierał nam tych, którzy mieli coś do powiedzenia. Dzięki księdzu Andrzejewskiemu mogłem organizować potężne spotkania w rozumieniu uczestnictwa powszechnego z Janem Józefem Lipskim, Bohdanem Cywińskim. To były spotkania, na które po prostu brakowało w auli AWF-u miejsca, na które przychodzili studenci, ale przychodziła młodzież szkół średnich czy koncert Macieja Zębatego. No, to były lata zakazane. A myśmy to robili z odwagą. Oczywiście pamiętam, jak odprowadzałem Jana Józefa Lipskiego do dworca PKP w Gorzowie z AWF-u. To była niewielka odległość. I on tak mówi, zobacz, tych dwóch, widzisz ten jeden w skórze? No, ubec. Kawałek dalej tych dwóch następnych, widzisz? Kolejni odprowadzają mnie, ale to znaczy, że pilnują. To znaczy, że jestem bezpieczny i mam nadzieję, że dojadę szczęśliwie. Czy ojciec Hubert Czuma, jeździłem do Szczecina po, wtedy się mówiło na to bibułę, ale przywoziłem biuletyny koru, plecaku, w którym na wierzchu były tuby elektroakustyczne. To były takie głośniki do mówienia w czasie pielgrzymek. To była historia, to była filozofia, każdy temat. Także i aktorstwo, pomimo tego, że on sam miał znakomity warsztat aktorski, ale na przykład zaprosił Macieja Reisachera i mieliśmy przeurocze spotkania, a utrzymywał to przez miesiąc. Zobaczycie, że będzie ktoś wyjątkowy. No patrzymy, jest Maciej Reisacher, fajnie. Także to były spotkania dwa razy w tygodniu. Formacyjne, msze i zawsze była dyskusja. To było przygotowanie też do tego szczytu letniego. Szczyt letni to była zawsze pielgrzymka. Najpierw z Warszawy do Częstochowy, a to wszystko było poprzedzone jeszcze spotkaniem na Powązkach pamięci powstańców warszawskich, żołnierzy Armii Krajowej i wyjazdem do Szymanowa, wyjazdem szlakiem świętego Maksymiliana Kolbe, czyli do Niepokalanowa. I to takie przygotowanie do pielgrzymki i zawsze wizyta u księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego, bo były jego imieniny. I on zawsze to załatwił.
Bardzo wielu naszych absolwentów duszpasterstw akademickich znalazło się w Solidarności w 80 roku. Normalne. I bardzo wielu duszpasterzy akademickich weszło w tę rzeczywistość Solidarności. Bo to jakby poszło się za swoimi wychowankami. Co potem dochodziło do takich bardzo sympatycznych zdarzeń. Myśmy tu w Gorzowie nie mieli prawa wejść do akademika na kolędę. I dopiero w pierwszym roku Solidarności wszedłem po raz pierwszy, bo to zresztą szalenie wzruszające i to ciągnęło się północy prawie ta kolęda. Potem był stan wojenny, i potem znowu kolęda, więc była próba przeciwdziałania. Wtedy zrobiono nawet listę dyżurów pracowników AWF-u w akademiku, żeby nie dopuścić księdza do kolędy. Wybrałem sobie takiego jednego czerwonego zawodnika, który miał dyżur, bo po co miał mieć porządny człowiek kłopoty, niech tamten, ale na wszelki wypadek nie przyszedł jednak. Jak poszedłem na kolędę, zobaczyłem akademik otoczony przez mężczyzn. Myślę sobie, bezpieka. Patrzę bliżej, a to robotnicy Ursusa. Przyszli samoczynnie, na wszelki wypadek, gdybym ja miał jakieś kłopoty, gdyby chciano mi zrobić krzywdę, żeby mnie bronić. Takich zdarzeń to się nigdy nie zapomina. Tego się nigdy nie zapomina, tego, co ci ludzie wtedy zrobili. W tym strasznym stanie, już po spacyfikacji Ursusa, kiedy tylu siedziało w więzieniach, tylu było pobitych.
To był fenomen kapłana, który wnikał głęboko w środowisko, w tym przypadku środowisko młodzieży. Kilka lat później w środowisko świata pracy. I to tam się kształtowała Solidarność, ona się tam formowała. NZS, pierwsze spotkanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów, które zakładałem z Rysiem Franczukiem, właśnie pierwsze spotkanie odbyło się w bibliotece akademickiej przy ulicy Obotryckiej, bo on już wtedy był w katedrze. I tam się odbyło pierwsze spotkanie, na którym omówiliśmy, w jakiej kolejności co zrobimy. Ci ludzie w naturalny sposób przychodzili i mówili, no to my robimy to. My tworzymy to potem stowarzyszenia, które powstawały różne. Nie tylko organizacje związkowe, ale też i stowarzyszenia, które wspomagały wtedy wiele różnych środowisk, także robotniczych. I taka była rola właśnie. Ale było jeszcze kilku innych księży w Gorzowie, którzy pozwolili, którzy lekko odwracali, którzy też go chronili, którzy też wspomagali ludzi. Ksiądz dziekan Jerzy Płóciennik, no, ten słynny list odczytany z ambony 13 grudnia po wprowadzeniu stanu wojennego. To było coś wyjątkowego na skalę polską. Ale to ci ludzie wygenerowali z siebie. On też wiedział, że za ścianą księdza Karola Milika odwiedzali i biskup Pluta, i biskup Stroba, i biskup Jerz. Ja byłem świadkiem takiej rozmowy jako młody chłopak, kiedy rozmawiali i ustalali jakieś zapisy. Dla mnie to była wtedy abstrakcja. Dopiero później wiedziałem, że to chodzi o list biskupów polskich do biskupów niemieckich. No więc to było takie środowisko ludzi, fenomenów myśli.
Wielką rolę odegrał ksiądz prałat Witold Andrzejewski dla Solidarności.
Waldemar Rusakiewicz, przewodniczący Gorzowskiej Solidarności.
Podczas strajków odprawiał msze święte, wiele osób się do niego udawało, wiele osób uczestniczyło w jego spotkaniach, w jego wykładach, że tak powiem. Już nie mówiąc o mszach za ojczyznę, które od 83 roku do 89 odprawiał, w których kazania były rzeczywiście patriotyczne, dawały ducha, dawał też w tych kazaniach jak gdyby taką naukę, pouczenie, co Solidarność powinna robić, że my jesteśmy dla drugiego człowieka. Od 82 roku praktycznie byłem związany z młodzieżowym ruchem oporu. Następnie, gdy nas zatrzymano, 1982 roku zmieniliśmy nazwę z Młodzieżowego Ruchu Oporu na Ruch Młodzieży Niezależnej i od tamtej pory cały czas czynnie uczestniczyłem w działaniach. Była to jedna chyba z większych organizacji młodzieżowych w naszym kraju.
Ksiądz Witold wiedział o tym?
Spotykaliśmy się, bo już mieliśmy po 17 lat i pierwszy kontakt z aresztem śledczym w Zielonej Górze, także mieliśmy spotkania z księdzem po wyjściu z więzienia i już od tamtej pory praktycznie kontakt mieliśmy nieustanny.
I on w naturalny sposób też później stał się kapelanem Solidarności. To zwłaszcza w 1981 roku Gorzów był chyba jedynym miastem, w którym 13 grudnia odczytano z ambon list ze sprzeciwem duchowieństwa odnośnie stanu wojennego. A to tylko dlatego, że właśnie ksiądz Andrzejewski dzień wcześniej dowiedział się o tym, że rozpoczyna się stan wojenny. I właśnie z jego inicjatywy między innymi ten list powstał.
Z materiałów operacyjnych SB. Kazanie wygłoszone w katedrze przez księdza Witolda Andrzejewskiego na mszy świętej za ojczyznę. Wstęp. Przyjdą pewnie po nowym roku, jak zwykle wcześnie rano. Kleszczami dzwonka, wyciągnięty za głowę z pościeli, oszołomiony jak noworodek, otworzysz drzwi. Błyśnie gwiazda legitymacji. Trzech. W jednym z nich rozpoznasz z bezmyślnym zdumieniem, jaki ten świat jest mały, swego kolegę z ławy szkolnej. Od tamtych czasów prawie wcale się nie zmienił. Zapuścił tylko wąsy. No, może przytył trochę. Wejdą. Pan pójdzie z nami. Pójdziesz z nimi. Trzej królowie. Stanisław Barańczak. Ci, w cudzysłowie, trzej królowie, z przytoczonego przed chwilą wiersza, są jakby znakiem naszej współczesności. Przychodzą do domu ze złą nowiną, ze złą rzeczywistością zadając cierpienie. Naszym współczesnym doświadczeniem, naszym współczesnym przeżyciem jest kolejny kryzys naszych nadziei. Pamiętacie, siostry i bracia, wszyscy tu obecni, tę wielką radość 81 roku. Przy wszystkich naszych sporach, kłótniach, tą jakąś wielką naszą nadzieję. Pamiętam, jak jeszcze ładnych parę lat przed sierpniem w różnych grupach, szczególnie młodzieży dorosłej, akademickiej, w całej Polsce dyskutowany był problem, gdzie są granice kompromisu. Dzisiaj musimy zdać wreszcie sobie sprawę z tego, że rozważania nasze na temat granicy kompromisu stają się jałowe, do niczego nie prowadzą. I dzisiaj w gronie najbardziej świadomych ludzi rozmawia się już nie o tym. Rozmawia się o konieczności dawania świadectwa. Kiedy strajkujący w kopalni wujek górnicy złapali tych, którzy ich atakowali, a byli już wstrząśnięci faktem śmierci kilku swoich kolegów, nagle stanęli w tym momencie, kiedy mało brakowało, aby swoich nieprzyjaciół zabili. Stanęli. Bo ktoś powiedział: słuchajcie, ale przecież byliśmy dzisiaj u Komunii Świętej. Nie ksiądz to powiedział, ale któryś z nich. My nie możemy zabijać. I puścili ich wolno. To było dużo większe zwycięstwo niż zdobycie przez siły tak zwanego bezpieczeństwa kopalni. To było właśnie zwycięstwo. I to było świadectwo. Cmentarz komunalny w Gorzowie.
Ja przychodzę z żoną, z którą znaczną część naszego młodzieńczego życia spędziliśmy w ośrodku duszpasterstwa akademickiego w Gorzowie przy ulicy Chodkiewicza, który właśnie założył ksiądz Witold Andrzejewski, szef. Przychodzimy w każdą niedzielę i zapalamy świeczkę i krótko się modlimy, ale staramy się pamiętać każdego tygodnia. Każdy, kto przyjeżdża do Gorzowa, nie mieszka już w Gorzowie, to tak układa sobie czas pobytu w mieście, żeby przyjść na cmentarz, żeby odwiedzić i pomodlić się na grobie księdza Witolda Andrzejewskiego, który spoczywa razem z prochami z ziemi, w której jest pochowany, w nieznanym miejscu jego ojciec Witold Andrzejewski, w grobie, w którym jest pochowana również jego mama Jadwiga Andrzejewska. Po prostu mama, bo tak wszyscy też mówili na nią w ośrodku duszpasterstwa akademickiego. Mama, która kiedyś powiedziała, że wiesz, ja sobie wyobrażałem, że będę miała wnuki. No a ty mi taką niespodziankę zrobiłeś i poszedłeś w kapłaństwo. Mówiła nie tylko nam, ale też i Witkowi. Mówi, zobacz, teraz mam
całe mnóstwo wnuków, bo wszyscy, którzy przychodzą do ciebie, to przychodzą do mnie po poradę, albo jako do mamy, albo jako do babci. Na nagrobku widnieje napis szef, ale to też jest pewien znak czasu, w jakim przyszło nam żyć. Wtedy powszechnie używaliśmy pseudonimów. Wafel, Andrut, Puszka, Konserwa, Łączka, Morda, Mordeczka. Ksiądz prałat Witold Andrzejewski po prostu był dla nas szefem. Dlatego tutaj przychodzimy na cmentarz do księdza Witolda Andrzejewskiego i wspominamy.
Cezarego Galka. Muzyka i realizacja Cezary Galek. Radio Zachód, lipiec 2018.